Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W 25, a więc jubileuszowym nowość, witają się dzisiaj z Wami
Danuta,
Katarzyna
i Agnieszka. Przy tej okazji chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy już od prawie 2 lat współpracują w przygotowywaniu tych audycji. I mam tu na myśli przede wszystkim naszych profesorów, czyli w Instytucie Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także studentów, którzy z licznych zajęć poświęcali wiele czasu, aby opracowywać tematy tutaj podejmowane. Pozdrawiam również wszystkich, którzy gościnnie występowali w naszych audycjach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszystko to było bardzo cenne i raz jeszcze dziękuję i oczywiście liczę na dalszą współpracę. A w naszej dzisiejszej audycji chciałybyśmy się podzielić kilkoma refleksjami po lekturze listu apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II Novo Millennio in Unte na początku nowego tysiąclecia.
Za horyzontu wielka światłość wciela się w historię i zwyciężając mroki czasu staje się pamiątką. Oświecając nasze życie jasno nam objawia, że tylko poszukując prawdy życie ma sens.
Ścieżkami świata po śladach wiary zmierzamy do Rzymu, by tam usłyszeć echo słowa, które wciąż rozbrzmiewa. To rzymskie mury, to rzymskie niebo przekazują światu, że żyje on, prawdziwy człowiek, Chrystus wśród nas i my z Nim. Objęci Jego światłem, złączeni Jego krzyżem, śpiewamy jednym głosem.
Emanuel, Emanuel, Emanuel,
złączeni Jego
List apostolski Novo Milenio Ineunte, wydany 6 stycznia tego roku, Ojciec Święty kieruje do całego Kościoła, a więc do osób duchownych, konsekrowanych i do ludzi świeckich. Zatem każdy z nas może się czuć adresatem tego listu. Chcąc tak krótko powiedzieć o jego strukturze, to biorąc pod uwagę problematykę, którą podejmuje Ojciec Święty, można podzielić ten list na takie trzy zasadnicze części. Część pierwszą można krótko ująć jako wspomnienia. Ojciec Święty przypomina tutaj szczególne wydarzenia roku jubileuszowego, a przy tym dzieli się swoim własnym przeżyciem tych wydarzeń. Część druga poświęcona jest kontemplacji oblicza Chrystusa. Ojciec Święty pokazuje nam raz jeszcze, kim On jest, bo każdy z nas jest wezwany do Jego naśladowania i świadczenia o Nim. Natomiast część trzecia to wyjście ku przyszłości. Ojciec Święty nakreśla tutaj program dla Kościoła na nowe tysiąclecie. Wskazuje przy tym, jak ważne zadania stoją przed każdym z nas.
Hasłem przewodnim dokumentu jest Wypłyń na głębie, Duch in Altum. Warto w tym miejscu dostrzec pewną kontynuację myśli Ojca Świętego z bulli ogłaszającej wielki jubileusz, Incarnationis Mysterium. Tam bowiem kilkakrotnie jest mowa o tej głębi. Pojawia się zachęta do pogłębiania swojej wiary, a szczególnie znak drzwi świętych wskazuje na tę głębię. Kto bowiem przekracza tę bramę, jaką jest Chrystus, tego On sam wprowadza głębiej w swój Kościół, bardziej z Nim jednoczy. Człowiek taki ściśle jest złączony z tą duchową świątynią, jaką jest Kościół. Jest w niej żywym kamieniem, jak mówi pierwszy list świętego Piotra. To zatem wezwanie Wypłyń na głębie jest zachętą do tego, by być konsekwentnym. Przeszliśmy przez bramę, którą jest Chrystus. Pozwólmy się więc prowadzić Mu na tę głębię, na której, tak jak świętemu Piotrowi, ukaże nam cuda swej łaski.
Duch in altum, wypłyń na głębie, to hasło, które nieustannie przewija się przez cały dokument. Mi to tak przypomina przesłanie, które Ojciec Święty skierował do nas, młodych ludzi, zgromadzonych na Lednicy w czerwcu tego roku. Pozwólcie, że zacytuję fragment właśnie z tego przesłania. To wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny. Była to propozycja, aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy. Było zachętą do wiary. Tak właśnie rozumiał je Piotr i zawierzył: Panie, na Twoje słowo zarzucę sieci. To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał mu, mówiąc: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I dalej kontynuuje Ojciec Święty, zwracając się do nas, ludzi młodych. Duch in altum, dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego i każdej z was. Wypłyń na głębie, zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie i na nowo wypłyń na głębie. Odkryj głębie własnego ducha, wnikaj w głębie świata. Przyjmuj słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swoją życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie bój się, wypłyń na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. To są słowa, które Ojciec Święty skierował do pielgrzymów będących na polach lednickich. Ale wracając do wspomnień z roku jubileuszowego, w liście Novo Milenio Ineunte, Ojciec Święty dzieli się bardzo ciekawym swoim osobistym doświadczeniem. Jak sam pisze, nierzadko przyglądałem się też uważnie długim szeregom pielgrzymów, oczekujących cierpliwie na przejście przez próg drzwi świętych. Usiłowałem sobie wyobrazić historię życia każdego z nich, złożoną z radości, lęków i cierpień, historię, w którą wszedł Chrystus i która w dialogu z Nim odnajdywała znów drogę nadziei. Więc zobaczmy, Ojciec Święty bardzo osobiście przeżywał ten rok jubileuszowy i łączył się z każdym z nas. Takim dla mnie osobistym, bardzo ważnym doświadczeniem i wydarzeniem tego roku jubileuszowego było spotkanie młodzieży w Rzymie. Tutaj szczególnie pamiętam o spotkaniu na Tor Vergata i obecności tylu milionów młodych ludzi i Ojciec Święty był wówczas z nami. Pamiętam śpiew, radość, radość Ojca Świętego, jak On na nas patrzył. Przypominam również sobie słowa, które do nas kierował, wielkie wyzwanie do nas, ludzi młodych. I tu znowu zacytuję, pozwólcie, że zacytuję list Novo Milenio Ineunte. Nie wahałem się zażądać od nich, aby dokonali radykalnego wyboru wiary i życia. I wskazałem im porywające zadanie. mają się stawać stróżami poranka, zwiastującymi brzask nowego tysiąclecia. Tyle Ojciec Święty. Pamiętam, kiedy mówił do nas jeszcze, stawiając nam bardzo wysokie poprzeczki, gdy chodzi o wymagania, że mamy być świadkami Chrystusa aż po męczeństwo. Mamy być gotowi umrzeć dla Chrystusa. Może dzisiaj nie wymaga się od nas śmierci krwawej, ale często musimy być świadkami, mimo tendencji współczesnego świata, musimy być świadkami Chrystusa mimo wielkiego naporu, zła, nienawiści, śmierci, którą się wokół nas szerzy. Chrystus jest życiem i my mamy być świadkami życia.
Zachęca do wypłynięcia na głębie, do podejmowania stojących przed Kościołem i każdym chrześcijaninem zadań. Nim jednak omówi je szczegółowo w tym dokumencie, zatrzymuje się dłużej nad niezwykle istotną sprawą, jaką jest konieczność wpatrywania się w Chrystusa, kontemplowania Jego oblicza, poznawania Go, po to, by przez własne życie, działanie, móc Go potem ukazywać innym. Taka kolejność podejmowanych tematów nie jest bez znaczenia, gdyż ukazuje, że należy najpierw być, potem działać. Najpierw naśladować Marię siedzącą u stóp Jezusa, a potem Martę, która mu usługuje.
Ta zasada jest niezwykle ważna. Najpierw być, a później działać. Ojciec Święty to być rozumie jako najpierw być przed Chrystusem, dla Chrystusa, w Chrystusie. Być to znaczy poznać siebie tak naprawdę w obliczu Chrystusa. Chrystus objawia nam nas samych, pokazuje nam prawdę o nas, kim jesteśmy, a więc najpierw winniśmy być dla Chrystusa, być z Chrystusem, poznać Go, pokochać Go, przyjąć Go. A dopiero wtedy możemy iść dalej, dopiero wówczas możemy działać, pokazywać Go innym. Dopiero wtedy takie świadectwo będzie autentyczne.
W tym temacie kontemplacji oblicza Chrystusa widać niezwykłą głębię refleksji Ojca Świętego. To bardzo jasno ukazuje, jak osobiście i jak głęboko przeżył on rok jubileuszowy. Jak bardzo sam oddawał się tej kontemplacji oblicza Chrystusa, do której nas zachęca. Można tu wyróżnić kilka elementów, wskazań Ojca Świętego dotyczących kontemplowania Chrystusa. Jest to konieczność dogłębnej lektury Pisma Świętego, która jest źródłem poznania Chrystusa. Jest tutaj konieczność wiary, która jest otwarciem człowieka na łaskę, a także konieczność modlitwy, milczenia, zasłuchania.
To są te wyzwania, na które nas dzisiaj chyba bardzo trudno stać, żeby sięgnąć po Pismo Święte, które często jest słowem trudnym, żeby się wyciszyć, żeby zagłębić się w ciszy na modlitwie. Ale to jest konieczne do tego, aby autentycznie poznać Chrystusa i być Jego świadkiem.
Niezwykle przejmujące w lekturze tego dokumentu są szczególnie refleksje Ojca Świętego na temat tajemnicy męki i śmierci Jezusa. Sam Ojciec Święty zaznacza, że jest to tajemnica w tajemnicy, którą człowiek może adorować jedynie na kolanach. Ujawnia się tu bowiem pewien paradoks, współistnienie dwóch sprzecznych rzeczywistości. Jezus, cierpiąc w ogrójcu, a potem na krzyżu, doświadcza zarazem pełnego zjednoczenia z Ojcem i Duchem, zaznaje wszystkich radości Trójcy i jest szczęśliwy, mając świadomość, że dokonuje się dzieło odkupienia, jednocześnie zaś cierpi ogromnie, zarówno znosząc bóle fizyczne, jak i ból w wymiarze duchowym. I tutaj można zacytować refleksję Ojca Świętego z tego dokumentu. Jezus dostrzega wyraźnie cały ciężar grzechu i cierpi z jego powodu. Tylko On, który widzi Ojca i w pełni się Nim raduje, rozumie do końca, co znaczy sprzeciwiać się Jego miłości przez grzech. Jego męka jest przede wszystkim straszliwą udręką duchową, dotkliwszą nawet niż cierpienia cielesne. Tradycja teologiczna nie uchyliła się przed pytaniem, w jaki sposób Jezus mógł przeżywać jednocześnie głębokie zjednoczenie z Ojcem, który ze swej natury jest źródłem radości i szczęścia, oraz mękę konania, aż po ostateczny krzyk opuszczenia. Współobecność tych dwóch wymiarów, na pozór niemożliwych do pogodzenia, jest w rzeczywistości zakorzeniona w nieprzeniknionej głębi unii hipostatycznej, czyli zjednoczenia dwóch natur, ludzkiej i boskiej, w jednej osobie Chrystusa. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa refleksja Ojca Świętego na temat ostatniego krzyku Jezusa na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tutaj Ojciec Święty dostrzega także paradoks współistnienia zarazem bólu opuszczenia, jak i ufności, głębokiej synowskiej ufności, wyrażającej się w oddaniu w ręce Ojca swego ducha. Ojciec Święty pisze, okrzyk Jezusa na krzyżu, drodzy bracia i siostry, nie wyraża zatem lęku i rozpaczy, ale jest modlitwą Syna Bożego, który z miłości oddaje swe życie Ojcu dla zbawienia wszystkich. W chwili, gdy utożsamia się z naszym grzechem, opuszczony przez Ojca, Jezus opuszcza samego siebie, oddając się w ręce Ojca. Jego oczy pozostają utkwione w Ojcu.
Wrócą z miast uczniowie z wędrówki znojnej, wrócą pełni szczęścia, by o swej drodze powiedzieć Mu. O tych wszystkich znakach na niebie i ziemi, wszak to w imię Jego stawał się każdy cud. Kiedy szliście pewni i wolni w imię moje, ja widziałem padający na ziemię szatana cień. Więc nie cieszcie się z cudów sprawionych przez was, niech raduje was spędzony ze mną każdy dzień.
Tobie, Ojcze, dziękuję za wszystko. Jesteś Panem całego wszechświata. Co dla mądrych jest tajemnicą, to zechciałeś objawić rozkaz. Tobie, Ojcze, dziękuję za wszystko. Jesteś Panem całego wszechświata. Co dla mądrych jest tajemnicą, to zechciałeś objawić rozkaz.
Ojciec mi powierzył wszystko, posłał mnie na ziemię, dał mi swoją moc, bo On wie, kim jest Jego Syn. A nie każdy człowiek może Ojca mego poznać, tylko ja Go znam i ci, którzy towarzyszą mi. Wszyscy, którzy to widzicie, jesteście błogosławieni. Tylu ludzi w dawnych wiekach czekało na Boży znak. Teraz ja przynoszę wam na ziemię oblicze nieba i objawiam je tym, którzy ze mną zawsze są.
Tobie, Ojcze, dziękuję za wszystko. Jesteś Panem całego wszechświata. To dla mądrych jest tajemnicą. To zechciałeś objawić prostak. Tobie, Ojcze, dziękuję za wszystko. Jesteś Panem całego wszechświata.
Mówiąc dziś o liście Ojca Świętego Nowy Milenio i Neunte, wskazałyśmy króciutko na wspomnienia tam zawarte, ale również na konieczność kontemplacji oblicza Chrystusa, który jest obecny na drogach naszego życia każdego dnia. Teraz przejdziemy do trzeciej części listu, gdzie Ojciec Święty nakreśla program, jakąś drogę dla Kościoła w trzecim tysiącleciu. Drogę, którą winniśmy iść także i my, każdy z nas, każdego dnia.
I tutaj bardzo charakterystycznym, bardzo takim ciekawym jakby zaakcentowaniem jest fakt, iż wskazanie konkretnych kierunków działań w Kościele Ojciec Święty poprzedza mocnym zaakcentowaniem faktu, iż cała moc, energia, jaka jest potrzebna do tych działań, płynie z faktu, iż Chrystus jest z nami, realnie wśród nas obecny, jak sam obiecał. Jest to ten sam Chrystus, wczoraj, dziś i na wieki. Ta obecność żywej osoby Jezusa, działającej w swym Kościele, rodzi u chrześcijan potrzebę niesienia go światu, głoszenia dobrej nowiny i przemieniania oblicza tego świata w imię Jezusa.
Ojciec Święty w omawianym tutaj liście wzywa do wielu rzeczy. Dla mnie takim niesamowitym odkryciem jest to, że Ojciec Święty wzywa nas, wszystkich chrześcijan, już u progu czy na początku trzeciego tysiąclecia do świętości. Przypomina, że pytanie, czy chcesz przyjąć chrzest, jest w istocie pytaniem, czy chcesz zostać świętym. Ojciec Święty więc podkreśla, że chrześcijanin dzisiejszych czasów nie powinien być minimalistą, nie powinien być takim człowiekiem nijakim i szarym, który tak naprawdę nie wie, za czym się opowiedzieć i nie wie, kim być.
Podkreśla tutaj jednocześnie konsekwencję pewną, która wypływa z faktu chrztu świętego, przyjęcia Chrystusa, wszczepienia nas w Chrystusa i w Kościół. Mamy być odpowiedzialni za ten dar, który otrzymaliśmy, bo przecież Bóg nieustannie daje nam siebie, ale co my z tym robimy? Bóg daje nam łaskę, daje nam pomoc, daje nam podstawowy dar, jaki posiadamy, daje nam życie. Co my z nim robimy?
Ojciec Święty podkreśla taki bardzo istotny, o czym może zapominamy, radykalizm Ewangelii. Każdy chrześcijanin musi w swoim życiu stosować tą zasadę i musi być świadomy tego, że zło jest złem, życie jest życiem, a śmierć jest śmiercią, że ze śmierci nigdy nie wytryśnie życie, że tylko Jezus Chrystus ma moc dać życie człowiekowi.
Tak, i tutaj jest to wezwanie do nas, które kieruje Ojciec Święty i mówi, że mamy być obrońcami życia, mamy chronić tego podstawowego daru, jaki posiadamy, jak już wspomniałam. A więc walka o życie, walka o godność człowieka, podkreślanie tej godności, ukazywanie jego piękna i skąd ona ma swoje źródło, a ono przecież jest w Bogu.
Mówi też tutaj Ojciec Święty w tym liście, jak również pisał o tym w pierwszej swojej encyklice Redemptor Hominis, o ogromnym, można powiedzieć, że chyba takim przerażającym postępie. Postęp ten czyni świat doskonalszym, ponieważ no, możemy się szybciej kontaktować, szybciej przebywać pewne odległości, jednak należy sobie zadać takie pytanie, czy ten postęp czyni człowieka bardziej szczęśliwym. Jak mówi Roman Brandstetter, postęp bez Boga jest w istocie podstępem szatana, więc jeżeli człowiek złoży swoją ufność w tym postępie, jaki dzieje się teraz w świecie, na pewno się zawiedzie.
Wracając, Kasiu, jeszcze do tego wezwania do świętości. Ojciec Święty, i to jest bardzo ciekawe, już na początku listu zapowiada, że wskaże kierunki dla Kościoła na nowe tysiąclecie. I przyznam szczerze, że kiedy czytałam ten list, już nie mogłem się doczekać, co Ojciec Święty powie, co wskaże,
na jakie kierunki,
co nowego nam powie. I co jest ciekawe, on mówi, to właściwie nie jest nic nowego, to jest to wszystko, co już mamy. A więc jest to Ewangelia i żywa tradycja Kościoła. Co Ojciec Święty mówi, gdy chodzi o osiąganie świętości? Tak, pierwsze, modlitwa, Eucharystia, Eucharystia niedzielna, sakrament pokuty i pojednania, miłość, wzajemna miłość, dzielenie się z drugim człowiekiem.
Należy pamiętać o tym, o pierwszeństwie łaski, czyli że wszelkie nasze działanie, za co już wcześniej Danusia zresztą podkreślała, wypływa zawsze od Boga.
Tak, więc znowu, najpierw być, a później działać. Najpierw być z Chrystusem, być z Nim w jedności, mieć po prostu czyste serce, być pewnym tego, że jesteśmy względem Boga, że tak powiem, w porządku.
I że jesteśmy po prostu, że realizujemy w naszym życiu, realizujemy, no można tak powiedzieć, obraz i podobieństwo do Niego, że nie żyjemy tak, aby ten obraz był zniekształcany, ale żebyśmy byli coraz bardziej, można powiedzieć, podobni do Boga poprzez życie święte. Można powiedzieć, że chrześcijanin dzisiejszych czasów, chrześcijanin, który żyje tu i teraz, powinien być człowiekiem wiary, miłości i nadziei. Jednakże nadzieję, jaką chrześcijanin nosi w sercu, może i powinien złożyć tylko w Jezusie Chrystusie, ponieważ tylko składając nadzieję w Bogu, na pewno się nie zawiedzie. Składając ją w świecie czy w jakiejś innej rzeczy materialnej, poniesie, można znowu powiedzieć, na pewno porażkę.
A więc najpierw być, a później działać. Najpierw być w Chrystusie. Tą refleksją kończymy naszą audycję. Ponownie spotkamy się 25 września, a zapraszając do korespondencji, podam jeszcze nasz adres. Piszcie: Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń, z dopiskiem: audycja dla młodzieży, moja duchowość. A dziś były z Wami
Danuta, Katarzyna
i Agnieszka. Do usłyszenia 25 września. Z Panem Bogiem. We'll be right back.